Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą. Z tej strony mikrofonu Emil Andrzej Karpiński i jak co tydzień w poniedziałek po godzinie 13 rozmawiamy o turystyce, o sporcie, trochę o nauce. Dziś o sporcie i o nauce, tak chyba mogę powiedzieć, bo będzie ekstremalnie o dwóch przeciwnych, ale bardzo ze sobą powiązanych aktywnościach. Aktywnościach, które bardzo często robimy właśnie zimą. Mowa tu o morsowaniu oraz saunowaniu, więc fanów tych aktywności zapraszam do wysłuchania na pewno. Zapraszam również tych, którzy no może się jeszcze nie odważyli, ale chcieliby spróbować. No myślę, że akurat sauny to mało kto się boi, natomiast co do morsowania to na pewno nie wygląda to tak już łatwo i na pewno troszeczkę dzisiaj o tym powiemy, a mówię powiemy dlatego, że w dalszej części audycji będzie rozmowa z gościem, który troszeczkę się zna na tym saunowaniu, na morsowaniu, zjadł na tym zęby naukowo, ale najpierw swoim zwyczajem oczywiście przedstawię mały rys, ja wiem, historyczny, może jakiś ciekawostkowy, jeśli chodzi o morsowanie i saunowanie właśnie. I tu jeśli chodzi o morsowanie, bardzo często używany jest do określenia wszystkich pojęć, również język fiński, dlatego że morsowanie, jak i saunowanie również jest tam bardzo popularna. No i właśnie w języku polskim jest to morsowanie, po angielsku winter swimming, czyli po prostu pływanie w zimnej wodzie, pływanie zimowe. Avontouniti jest po fińsku. No i na czym polega? Oczywiście tu chyba nie ma dla nikogo żadnej niespodzianki. Jest to kąpiel po prostu w zimnej wodzie, jeziora, rzeki bądź morza, innego zbiornika wodnego. Może być to na przykład przecież kąpiel w przeręblu, zwykle między jesienią a wiosną odbywa się i ma charakter grupowy. Natomiast wspomniałem o tym, że jest to kąpiel w zimnej wodzie, tak? No co to jest w ogóle zimna woda? Każdy ma inne troszeczkę odczucie zimna. Uznaje się zimną wodę już za temperaturę niższą niż 15 stopni, jeśli chodzi o wodę i powiem szczerze, dla mnie 15 stopni to już jest naprawdę ekstremalne morsowanie. Natomiast jeśli chodzi o potrzeby faktycznie morsów, ta temperatura powinna być w przedziale między 12 a 8 stopni. Lodowata temperatura to ta oczywiście, gdzie woda ma największą gęstość, czyli około 4 stopnie, może mieć również nieco mniej. A jakim cudem może mieć, to za chwilę powiem. Bo za najzimniejsze miejsce do kąpieli, najzimniejsze jezioro, uchodzi jezioro Bajkał. No, najstarsze, jedno z większych, bardzo głębokie. Lód tam dochodzi nawet do 2 metrów grubości zimą. Wtedy mamy normalne szlaki, nawet dla samochodów, aby skrócić sobie drogę na drugi brzeg. Ale faktycznie najzimniejszym, potencjalnie do morsowania miejscem na ziemi nie jest jezioro Bajkał, jest staw Don Juan na Antarktydzie. Staw niewielki, jakieś 100 na 300 metrów, więc no generalnie wiele stawów hodowlanych jest dużo większych. Ale mimo tego, że jest na Antarktydzie, on poza nielicznymi wyjątkami praktycznie nie zamarza. Jak to się dzieje? Oczywiście przez zasolenie, które waha się w granicach 35-45%. No oczywiście skąd to zasolenie, to już jest inna kwestia. My tutaj bardziej zajmiemy się po prostu tą wodą. Nie jest to zbiornik raczej dobry do morsowania, bo średnia jego głębokość to około 40 cm, maksymalna 90, więc no trzeba by było się dosyć mocno sprężać z zanurzeniem. Nie będę mówił nawet o tym całym logistycznym przedsięwzięciu, no bo jak tu się dostać jeszcze na Antarktydę tylko po to, żeby pomorsować, natomiast samo odczucie zimna, drodzy Państwo, może być bardzo dotkliwe, ponieważ tak jak wspomniałem, zbiornik nie zamarza nawet do minus 51 stopni Celsjusza, czyli woda, tak na dobrą sprawę, ma temperaturę ujemną. Powiem szczerze, jestem bardzo ciekaw, jakie są odczucia związane z taką właśnie temperaturą. Znamy oczywiście krioterapię, tak, tylko ona zwykle, no jednak nie odbywa się w wodzie, a raczej w powietrzu. No, są takie sposoby na regenerację, jak po prostu kąpiele w wodzie z lodem, no ale to już nie jest to samo. Myślę, że zapytamy o to gościa, być może wie coś na ten temat, aczkolwiek nie sądzę, żeby ktoś w takich warunkach robił badania. No, ale może się mylę. Regularne kąpiele w wodzie wpływają korzystnie oczywiście na ciało, ducha, ale ja tylko zajawiam temat, o tym będziemy rozmawiać po przerwie. Natomiast, tak jak mówiłem, rys historyczny, jak to wyglądało w dawnych czasach. Tradycje sięgają bardzo daleko. Najstarsze wzmianki związane z zanurzeniem się w wodzie w celach leczniczych w ogóle, już niekoniecznie zimnej, to Egipt, tak? I one są datowane na 2500 rok przed naszą erą mniej więcej, aczkolwiek jak się dowiemy, no mogło być jeszcze trochę wcześniej, ale o tym za chwilę. Już Hipokrates 400 lat przed naszą erą opowiadał, że zimna woda rozgrzewa, a ciepła oziębia, tak? I zalecał zimną wodę w chorobach podagrycznych, paralitycznych i gorączkowych chociażby. już troszeczkę bliżej nas, w XVI wieku dr Wojciech Oczko w traktacie Cieplice zawarł przepisy kąpielowe oraz wskazania i przeciwwskazania ich stosowania. Nieco wcześniej, ale również w XVI wieku nadworny lekarz króla Zygmunta Augusta, Józef Struś, propagował leczenie właśnie zimnymi kąpielami. Pod koniec XVIII wieku, w wyniku stworzenia kostiumu kąpielowego, doszło również do popularyzacji kąpieli morskich, rozwoju kurortów nadmorskich i również wśród kobiet, rzecz jasna. W 2002 roku, tu tak bardziej już w kierunku rekordów, Lynn Cox była pierwszą pływaczką, którą udało się w ciągu 25 minut przepłynąć milę w lodowatych wodach Antarktydy. Natomiast w 2007 roku Louis Gordon Pugh podjął pierwszą próbę przepłynięcia jak najdłuższego dystansu w temperaturze minus 1,8 stopnia Celsjusza. Udało mu się przepłynąć dystans kilometra w czasie 21 minut. Podczas tego wyczynu doznał odmrożenia palców, a odzyskanie czucia zajęło mu 4 miesiące. Jeśli chodzi o pływanie zimowe, to od 2002 roku są takie zawody. Co 2 lata odbywają się nawet Mistrzostwa Świata. Są tam konkurencje na 25, 50 metrów, również na 450, tu stylem dowolnym, najdłuższy dystans. No, rozpoczęły się w Finlandii. Tam też powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Pływaków Zimowych. Nam jedną z bardziej znanych osób morsujących jest w tym momencie świętej pamięci Thor Ekhoff, chociaż bardziej znany, myślę, internetowi jako Apetor, tragicznie zmarły podczas tego, co robił generalnie, nagrywał filmiki, podczas których różne aktywności związane z kąpielą w zimnej wodzie uprawiał, tak jeździł na łyżwach, czasem napędzał te łyżwy piłą łańcuchową, różne rzeczy robił, później wskakiwał oczywiście do tej wody, pił również dużo trunku, kojarzącego się raczej z momentalnym rozgrzaniem, choć tak naprawdę mającym wyziębiające raczej właściwości. Osobom bardziej wkręconym w trening, regenerację związaną z zimnem, znana jest zapewne postać Holendra Wima Hofa, który jest znany jako Iceman ze względu na swoją zdolność kontrolowania temperatury, odporność na ekstremalne zimno chociażby. Opracował on również metodę wewnętrznego ognia, tak można powiedzieć, chyba przetłumaczyć Inner Fire lub też właśnie metoda Wima Hofa, która wspomaga nasz organizm w samouleczaniu. Samo morsowanie najbardziej popularne jest w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Europie Wschodniej. W Polsce pierwsze stowarzyszenie to rok 1975, Gdański Klub Morsów. Finowie jednak mają dużo więcej takich klubów. Regularnie, czyli powiedzmy raz, dwa w tygodniu, w Finlandii kąpie się około 3% populacji. No oczywiście okazjonalnie dużo więcej. W Finlandii, tak jak u nas mówi się morsy na osoby uprawiające tę aktywność, w Finlandii nazywa się je fokami, w Stanach Zjednoczonych są to misie polarne, także co kraj, to obyczaj. Jakie są tradycje związane z zamnużaniem w zimnej wodzie? Wyznawcy prawosławia, aby uczcić święto objawienia pańskiego, czyli Epifanie, wycinają w lodzie otwór w kształcie krzyża, no i po prostu kąpią się wtedy, kiedy jest 19 stycznia kalendarza juliańskiego. W Polsce to jest podczas Trzech Króli. Według tradycji w tym dniu Jezus został ochrzczony w Jordanii i aby ten fakt uczcić, po prostu wierni około północy trzykrotnie zanurzają się w wodzie. W religii Shinto chociażby 11 dnia każdego miesiąca wierni praktykują tak zwane misogi, czyli pielgrzymka do świętych cieków wodnych, gdzie po uprzednim poście, modlitwie i ćwiczeniach zanurzają się w lodowatej wodzie w celu oczyszczenia. Ta praktyka jest formą medytacji, stanowi uzupełnienie treningu w niektórych sztukach walki, jak chociażby aikido. Natomiast co do tradycji dotyczących morsowania, wiążą się z nimi również tradycje dotyczące saunowania, czy też baniowania, chyba można tak powiedzieć, bo jak wiemy, bania to rosyjska odmiana sauny. W dawnej takiej obyczajowości chłopskiej, że się tak wyrażę, te koedukacyjne kąpiele właśnie w bani mogły dać okazję, żeby się bliżej małżonkowie przyszli, poznali. Często bania oczywiście ulokowana jest nad rzeką lub jeziorem właśnie po to, żeby uzupełniać te dwie aktywności, czyli najpierw gorące, później zimne, ale generalnie jest to stres termiczny na pewno. Bania jest popularna chociażby właśnie w Rosji, na Syberii, również na polskiej Syberii, czyli na Suwalszczyźnie. Słowianie generalnie zaczęli budować łaźnie tego typu już od 8 wieku, a jak wiemy, łaźnie jeszcze starożytne to dużo wcześniej. Różne są sauny, na pewno o wielu słyszeliście, mokre, suche, parowe, na podczerwień. Celów jest generalnie sporo, chociażby pozbycie się toksyn, poprawa krążenia. No i właśnie tutaj po saunie często bierze się kąpiel w chłodnej wodzie, różne ona ma formy. W Finlandii, tak jak mówiłem, sauna jest bardzo ważna, do tego stopnia, że została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, i tutaj zarówno Finlandia, jak i Estonia. Podobno już 7000 lat przed naszą erą zwyczaje właśnie w tych dwóch krajach związane z saunowaniem były praktykowane, choć no ze względu na niestety nietrwały charakter w większości czy to budynków, czy urządzeń, no po prostu trwałe ślady raczej zostały zbyt mocno nadgryzione zębem czasu. W Polsce natomiast mamy od 2014 chociażby Polskie Towarzystwo Saunowe, którego celem jest działalność na rzecz szeroko pojętego uświadamiania społeczeństwu oraz zarządcą ośrodków saunowych, walorów zdrowotnych i rekreacyjnych płynących z zażywania kompieli saunowych. Szkoli sauna mistrzów, są tacy ludzie, drodzy Państwo, a także organizuje imprezy. Na ich stronie można przeczytać chociażby zasady poprawnego saunowania, gdyż zarówno w przypadku morsowania, jak i saunowania można to robić na wiele sposobów, ale wiele jest też sposobów, dzięki którym możemy po prostu sprawić sobie problemy. Mogą się one zakończyć tragicznie, więc lepiej stosować się do jakichś reguł, czy też najlepszych możliwych praktyk, popartych właśnie też badaniami naukowymi. Także jeżeli chcecie wiedzieć, jak poprawnie saunować, to zalecam zobaczyć ten podręcznik saunowania, a o tym, co powinniśmy robić przed, po, w trakcie zarówno saunowania, jak i morsowania, oczywiście porozmawiamy po przerwie, na którą już teraz serdecznie Was zapraszam.